Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam serdecznie dr Elżbietę Zubrzycką po wakacyjnej przerwie.
Dzień dobry i też witam wszystkich słuchaczy i bardzo mi miło widzieć panią redaktor.
No ja
nie
też
rozmawiamy
się cieszę
przez telefon.
Tak, bo jednak to jest jakość spotkania z drugim człowiekiem. Pani doktor, jak po wakacjach? Odpoczęła pani trochę? Gotowa, żeby nam napakować znowu wiedzę do głowy?
Tak, ale przed wakacjami jeszcze rozmawiałyśmy z panią redaktor o tym, żeby więcej po wakacjach wprowadzić ćwiczeń do naszych audycji. Bardzo jestem tym przejęta, bo mam nadzieję, że sama sporo skorzystam.
No jak zawsze, więc ja też bardzo korzystam, więc jestem ciekawa, jak te ćwiczenia będą wyglądały.
Więc będziemy się starały tutaj wprowadzić więcej takich ćwiczeń, które jak coś się przeżywa, to się to zapamiętuje. A jak się to tylko słyszy, to jednym uchem wpadnie, a drugim wypadnie.
Czyli przez doświadczenie, a nie przez takie właśnie wkładanie tradycyjne do głowy. Będziemy się starały mówić dzisiaj o tym, jak nasz umysł błądzi w pułapce myślenia dla nastolatków, jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Ja myślę, że to dla nastolatków to możemy potraktować w taki sposób, że to jest tytuł książki, a dorosły człowiek z tego jak najbardziej też skorzysta.
Tak, ja myślę, że to jest książka napisana z myślą o nastolatkach, ale wiedza, która w niej jest zawarta, dotyczy równie dobrze nas wszystkich. Wszyscy kiedyś byliśmy nastolatkami. Nie dało się tego raczej uniknąć. I to nas ukształtowało. I my niesiemy w sobie to, co przeżyły nastolatki. Więc warto czasem do tego wrócić, szczególnie, że w tej książce mówimy o różnego rodzaju nawykach, próbach rozwiązań, które wymyśliliśmy we wcześniejszym okresie. A jeżeli nie zreflektowaliśmy się dostatecznie, że to nie działa, to kontynuujemy.
Znalazłam tutaj takie intrygujące zdanie z notatek pani doktor. Być może jest to też fragment z książki. Nastolatki myślą, że wszyscy inni mają lekkie, łatwe życie. Każdy myśli o sobie, że jest jedyną osobą, która się z czymś szarpie.
A my dorośli to tak nie mamy?
No, porównujemy się bardzo często rzeczywiście i wypadamy na niekorzyść, albo czasami może na korzyść. Różnie to bywa.
Zależy jak z kim się porównujemy, ale generalnie rzecz biorąc wtłacza się ludziom do głowy nie porównuj swego wnętrza z cudzym zewnętrzem. Bo będziemy o tym mówić, każdy z nas w końcu stara się pokazać od najlepszej strony. A co się dzieje w środku? Nie mamy zielonego pojęcia. My wiemy, co się u nas dzieje w środku i obserwujemy maskę cudzą. I myślimy, że ten ktoś właśnie ma lekkie, łatwe życie. To nie tylko nastolatki tak myślą. Wielu z nas sądzi, że innym jest łatwiej.
No właśnie, to może jakieś przykłady, skoro pani doktor obiecała, żebyśmy to jakoś mogły zwizualizować.
Ta książka jest bardzo szczera. I tutaj autorzy opisują trzy przykłady osób, które bardzo miały trudne nastolactwo, ale po studiach psychologicznych odkryli, że wszyscy mają jakieś problemy, nie tylko oni. Wszyscy przeżywają lęk, smutek, wstyd, zwątpienie w siebie, ale społeczeństwo każe grać, udawać, robić dobrą minę do złej gry. I wobec tego, jak to w sobie pogodzić, to co nas boli, z tym udawaniem, żeby nie trzeba było udawać. I tutaj są trzy przykłady właśnie historii młodych ludzi, ich zmagań, ale to są historie autorów tej książki. I dlatego to jest takie poniekąd wzruszające, kiedy oni tak szczerze mówią o tym swoim nastolactwie, jak się okropnie umęczyli, co nie znaczy, że w życiu dorosłym nie trafiają ciągle jeszcze na takie różnego rodzaju pułapki zachowań, które nas prowadzą zasadzki. Więc tutaj mamy taki przykład trzech sposobów postępowania wobec życia. Jedno to ucieczka. Ucieczka w świat fantazji, w marzenia, w gry komputerowe, w słuchanie muzyki, czyli taki nierealny świat. Inna postawa, jednak z autorek, to jest jak uciec od własnego życia. Cały czas myślała, jakby to było świetnie, jakby ona zniknęła i wreszcie by się nią zainteresowali i pytali, gdzie ona jest? Przecież była, a jej nie ma. Najchętniej by zniknęła, rozwiała się. No i wyjściem z tego było zamknięcie się we własnym pokoju i brak pomocy ze strony jakichkolwiek dorosłych, a jednym z powodów próby zniknięcia było prześladowanie w szkole. I w końcu oszustwo, czyli zupełnie odwrotna postawa. Jestem gwiazdą, noszę modne ciuchy, obracam się w dobrym towarzystwie, pozuje na kogoś, kim w ogóle się nie czuje.
Czyli taki rodzaj obrony, tak?
Taki rodzaj obrony. I przez cały czas towarzyszy takiej osobie bardzo silny lęk, że zostanie odkryta, bo tak naprawdę jest głupia, boję się, nie wiem, kim jestem, nienawidzę się za to. Ja zresztą miałam kiedyś do czynienia z taką osobą i byłam zaskoczona, bo to była osoba, która mówi, ja nie rozumiem, dlaczego ci wszyscy nauczyciele są tak głupi, że dali się nabrać. Podstawówka z czerwonym paskiem, gimnazjum z czerwonym paskiem, zdałem maturę, przecież ja nic nie wiem, jestem głupi. Skończyłem studia bardzo dobrze, zrobiłem doktorat w Anglii. Oni wszyscy, nawet ci angielscy profesorowie dali się nabrać i myślą, że ja jestem mądry, a ja cały czas gram, że jestem mądry.
Mm-hmm, czyli zniekształcenie poznawcze, tak?
Takie bardzo głębokie przekonanie o swojej nieadekwatności ze względu na doświadczenia wczesnego dzieciństwa. Tyle się słyszy o sobie negatywnych rzeczy, że nie można już niczego wymyślić pozytywnego.
Czyli co, cuda się dzieją, pani doktor? Ktoś ma doktorat w Anglii, no to nie wiedza, wysiłek, praca, tylko cud.
Oszustwo.
Oszustwo,
po prostu
tak
gra i tak wie, jak zmanipulować tych profesorów, żeby postawili dobrą ocenę. Czy to test, czy nie test. Wszyscy zmanipulowani. I głupi udaje mądrego.
No
czyli to u ludzi jest.
No tak, to można to pewnie w jakiś sposób odkręcić, popracować nad tym, spowodować, że będziemy o sobie myśleć przede wszystkim pozytywnie i adekwatnie do tego, jacy tak naprawdę jesteśmy.
No właśnie, więc jest sposób wyjścia z kłopotów. I książce nasi autorzy prowadzą Zostań uważnym wojownikiem. Myślę, że dla młodzieży zostanie wojownikiem, a szczególnie dla męskiej grupy młodzieży, na pewno jest bardzo ponętne. I o co chodzi z tym uważnym wojownikiem? To są takie osoby, które radzą sobie z tym, co przynosi życie. Stawiają czoła wyzwaniom, nie uciekają. Czerpią siłę z tego, że potrafią się wyciszyć, zakotwiczyć oddechem, obserwować swoje uczucia i myśli. Jeśli idą w jakimś kierunku, ale postanawiają zmienić ten kierunek, to jeśli tak zdecydują, to tak zrobią, są elastyczni. Przeciwieństwem takiej uważności jest nieuważność, czyli bezrefleksyjność. Działanie bez skupienia i namysłu, uciekanie przed trudnościami, rezygnowanie z rzeczy dla nas ważnych, a nieuważność jest sztywna. I tutaj wojownik to jest ktoś, kto z energią i odwagą dąży do osiągnięcia tego, na czym mu zależy. Poznał siebie, swój umysł, jak on działa, w związku z tym staje się bardziej odważny i wie, czego w życiu chce. Większość ludzi nie wie, ale tutaj chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, co jest dla nas ważne. Co nas kształtuje i jesteśmy zadowoleni z siebie, jeżeli tak postępujemy. I tu mamy znowu teraz dwa przykłady, które będą ciągnąć się przez całą książkę i my będziemy też do nich wracać, więc to bym prosiła o zapamiętanie osoby, które by chciały posłuchać też następnej audycji. Więc dwa przykłady. Julia. To jest dziewczyna, która ma przyjaciółkę.
Ale to jest jakaś postać fikcyjna. Rozumiem, że to jest przykład pewnych zachowań w książce, tak?
Myślę, że to jest, jak zwykle to w takich wypadkach jest postać pierwotna, postać jest jakaś prawdziwa, a do niej dołączone są różne elementy od innych osób, żeby klarowniejszy i bardziej jednoznaczny był przykład.
No to zobaczmy, co się dzieje z Julią.
Julia ma przyjaciółkę. Przyjaciółka zakochała się w Jacku, ale niestety bez wzajemności. Pewnego razu zobaczyła, że Jacek rozmawia z Julią na korytarzu, no bo Julia mu się podoba. Wobec tego wysłała do swojej przyjaciółki Julii bardzo obraźliwego SMS-a. Julia wiedziała, że jej przyjaciółka jest plotkarą. Więc kiedy następnego dnia przyszła do szkoły i zobaczyła, że ta rozmawia z jakąś grupą młodzieży, no to domyśliła się, że ona ją oczernia. No i rzeczywiście, przyjaciółka rozpowiedziała, że Julia sypia z Jackiem. Jacek się odsunął i obraził, żeby nie mieć więcej przykrości ze strony znajomych. Julia zamknęła się w sobie, wiedziała, że teraz to już straciła koleżanki i kolegów. Jej życie się skończyło. Straciła przyjaciółkę, straciła swoje normalne życie szkolne, straciła kolegę, który jej się podobał. No więc ma 17 lat, zamknęła się w swoim pokoju. W tym pokoju ma swoje plakaty, różne swoje przedmioty, które lubi. To jest jej bezpieczne miejsce. Bałagan tam jest nieludzki. No ale z mamą sobie umówiła się, że ona będzie dbała o to, żeby drzwi były zamknięte, a mama nie będzie zaglądała do środka. Więc tu mamy taki przykład, kiedy właściwie Julia jest zupełnie niewinna, a jednak ma poczucie odrzucenia i utraty wszystkich bliskich i tego, co lubi, swoich przyjaciół i swojej
No dobrze,
szkoły.
A gdyby Julia została uważnym wojownikiem, to mogłaby inaczej zareagować?
No właśnie, teraz tutaj do państwa pytanie. Co by Julia mogła zrobić, żeby nie znalazła się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazła? Cała szkoła wie, że sypia z Jackiem. Jacek jest urażony, bo nie chce, żeby takie o nim opinie krążyły. Najbliższa przyjaciółka ją opuściła i co dalej. No to mamy jeszcze teraz 100 stron książki, żebyśmy dowiedzieli się, co dalej.
Na pewno jest to książka psychologiczna, czy to jest jakiś dreszczowiec, czy thriller z
jedno
różnymi
z drugim,
zwrotami akcji, pani
dlatego
doktor.
Się to czyta z czerwonymi uszami.
No dobrze, to
a
mamy
Sebastiana. A Sebastian ma 15 lat, jest szczupły i chudy. Niewysoki jeszcze. W pierwszej klasie nie potrafił się dopasować do swoich licealnych kolegów i koleżanek. Jako, że klasa, jak to zwykle bywa, podzieliła się od razu na sportowców, klub wzajemnej adoracji, samotnych kujonów i tak zwanych twardzieli, którzy zajmują się obrażaniem wszystkich spoza swojego grona. Mały ten nasz Sebastian, no, bał się ich okropnie. Do nikogo nie potrafił dołączyć, więc po jakimś czasie doszedł do wniosku, że właściwie musi coś zrobić, żeby wejść do tej grupy twardzieli. Bo jak będzie z nimi, to oni nie będą przeciwko niemu, więc będzie bezpieczny, oni stworzą jakąś ochronę wokół niego. Zobaczył małego Doriana w szkole. W związku z tym, że ten był słaby i tak nie potrafiłby się obronić, to wytworzył całą opowieść o nim i rozesłał o nim nieprawdziwe informacje. Były one tak podłe, że rzeczywiście zaimponował grupie twardzieli. Dołączył do grupy. Poczuł się bezpiecznie. Ale po pewnym czasie odkryto, kto oczernił chłopca, dostał naganę i został zawieszony. Wtedy uświadomił sobie, że on zrobił coś bardzo złego. Ten chłopiec, Dorian, musiał trafić do psychologa, żeby się jakoś wykaraskać z tego bycia ofiarą szkolną. Nasz Sebastian był zawstydzony, wściekły i czuł do siebie wstręt. Starał się jakoś odrzucić te myśli, zwalczyć je, więc robił różne rzeczy. Na przykład jeździł na desce do upadłego, do kompletnego zapocenia się. Zagłuszał głowę muzyką jakąś metalową bardzo, bardzo mocno. Wściekał się, kopał rzeczy, walił ręką w jakieś rzeczy i to mu przynosiło króciutką ulgę. Ale też utknął w pewnego rodzaju pułapce.
Czyli nie chciał się skonfrontować z własnymi myślami i uczuciami przede wszystkim.
No, przeżywał ogromnie wstyd, wściekłość i wstręt do siebie. I poczucie winy, tak? No to chciało się tych uczuć pozbyć. A my byśmy nie chcieli?
No prawda? Pewnie tak.
Pewnie byśmy chcieli i to jest właśnie ten błąd. Zaraz do tego dojdziemy. I dlatego jest pytanie, co Julia i Sebastian robią źle, że utknęli w tej pułapce? Jak byście im, szanowni nasi słuchacze, poradzili, jak z tego wyjść?
Pani doktor, my nie mamy za wiele czasu, więc
to tylko
nie
króciutko.
Wiem, czy my właśnie zostawimy słuchaczy z tym pytaniem, czy jeszcze coś na zakończenie, bo widzę tutaj tajemniczy grom, będziemy go rozszyfrowywać.
To tylko rzućmy grom z jasnego nieba w tę sytuację, dobrze?
Nie jest to jednostka wojskowa.
Nie, nie jest to jednostka wojskowa. To jest skrót. No, Amerykanie uwielbiają skróty, ale tutaj się dało go pięknie przetłumaczyć na język polski. Więc grom to jest 4 rzeczy, które mamy do zrobienia, kiedy jest nam ciężko i wpadliśmy w taką pułapkę czy życiową zasadzkę. Po pierwsze, głęboki oddech i wyciszenie się. Ale chodzi o oddychanie brzuszne. O oddech przeponowy, bo on jest źródłem siły, równowagi i spokoju. On nie zmienia uczuć, on nie zmienia myśli, ale jest kotwicą, która pozwala nam trwać w miejscu, mimo że dookoła burza i huragan. Potem rozpoznanie sytuacji. Obserwujemy nasze myśli i uczucia, dystansujemy się do nich zamiast się w nie uwikłać, bo one nie mogą rządzić naszym życiem. Następnie odkrywanie własnych wartości i kierowanie się nimi. I potem zaczynamy działać. Kiedy rozpoznamy, co jest dla nas ważne, to wtedy zaczynamy stawiać sobie różnego rodzaju zadania, żeby dojść do tego, co jest naszym celem. Kim chcesz być dla siebie, dla ludzi wokół i dla otaczającego świata? To działaj tak, żebyś tym kimś był. I w końcu mądry wybór, podjęcie działania. Kiedy wiesz, czego chcesz, wybierasz działanie. Gdy wiesz, co jest dla ciebie ważne, tworzysz sposoby na to, żeby to osiągnąć. Owszem, czasem potrzeba odwagi, by pokonać lęki. A uważni wojownicy uczą się żyć z ludzkimi trudnościami, wzmacniając odwagę. I dalej będziemy o tym mówili szerzej, o oddechu, o rozpoznaniu i uważności na sytuację, o odkrywaniu własnych wartości i w końcu jak stawiać sobie cele, jak się już ma te wartości, żeby zaspokoić swoje prawdziwe potrzeby.
I to dzisiaj wszystko, pani doktor.
I może na dzisiaj to wystarczy.
Pierwszą audycję.
Grom, pamiętajcie państwo, jest sposób na to, że jak wpadniemy w zasadzkę i nie możemy wyjść z uczuć, czujemy się jak w klatce, zduszeni, znajdziemy sposób na to, żeby się wyswobodzić.
I o tym też piszą autorzy książki W pułapce myśli dla nastolatków, jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Do tej książki wracamy za tydzień z dr Elżbietą Zubrzycką. Bardzo dziękuję pani doktor.
Ja również dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, miłego weekendu życzę wraz z dr Elżbietą Zubrzycką i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.